Zacznę od słusznego oburzenia, jakie wywołała decyzja o zamknięciu wyścigowego Toru Poznań. Przypominam, że to jedyny tor w kraju z homologacją do profesjonalnych wyścigów samochodowych i motocyklowych. Powstał w latach 70. na pustym terenie poligonowym obok lotniska. Jako że jest tam spory hałas, to okoliczne działki były w miarę tanie. Skorzystali inwestorzy, wybudowano w pobliżu domy. No i mieszkańcy zgłosili, że jest hałas. Więc niespełna dwa tygodnie temu tor zamknięto. Ogłoszono koniec z zawodami, a nawet szkoleniami dla policjantów drogówki. Po interwencji na ministerialnym szczeblu ponownie tor działa, a w minioną środę odbył się nawet okrągły stół w Ministerstwie Sportu, z którego wnioski mają zapobiec takim przypadkom w przyszłości. Także na innych podobnych obiektach. Swoją drogą, może to jest nasza narodowa specjalność, bo niemal bliźniacze historie słyszałem na przykład z terenów zalewowych. Ktoś wychodził sobie zezwolenie na inwestycje nad rzeką, a jak dochodzi do powodzi, to ma pretensje, że mu wałów nie wybudowali i woła ratujcie. Zresztą wystarczy byle załamanie pogody w górach, goprowcy mówią nie wychodzić, a kto by się przejmował. Potem akcja ratunkowa i lata po nieszczęśników śmigłowiec, oczywiście na koszt podatnika, czyli też mój. Ale wracając do motosportu, uprawiać go na Podkarpaciu, delikatnie mówiąc, nie jest łatwo. Lata temu słyszałem o projektach budowy toru, którymi miał być zainteresowany samorząd województwa, a koncepcję miała przygotować Politechnika Rzeszowska, ale na pogłoskach się skończyło. Moi znajomi jeżdżą do Lublina i to nawet nie, żeby się pościgać, tylko po prostu w bezpiecznych warunkach doskonalić umiejętności bardzo przydające się na drodze, bo poza imprezami sportowymi przecież do tego właśnie tory służą. No to może chociaż terenowa jazda? Mamy przecież sporo pustych przestrzeni, gór. No z tym też nie jest za dobrze. Słyszy się przecież informacje o autach, kładach, a zwłaszcza motocyklach rozjeżdżających lasy czy pola. Pewnie byłoby tego mniej, gdyby wyznaczono miejsca do uprawiania motocrossu czy rajdów enduro. Chętnych jest mnóstwo. Typowy przykład miałem w minioną niedzielę w Chyrowej. Odbyła się tam pierwsza runda otwartych mistrzostw województwa podkarpackiego cross country. Ponad setka zawodników, droga zapchana samochodami kibiców, no bo wreszcie jest gdzie oficjalnie z zabezpieczeniem się pościgać. No ale to tylko dlatego, że prywatny teren, stacja narciarska Chyrowa Ski. I od razu zapowiem, będą jeszcze w tym roku dwie edycje. Dlaczego tylko dwie? Wczoraj rozmawiałem z organizatorem Karolem Strycharzem. Umówiliśmy się w Kożuchowie. To taka miejscowość koło Strzyżowa, bo tam Karol przygotowuje mini tor dla kładów czy pitbajków, czyli takich malutkich motocykli. Zapytałem go, czy to brak terenów jest najpoważniejszą przeszkodą w częstej organizacji zawodów.
Po części tak, po części nie. Też jakimś tam powodem jest to, że organizacja takiego cyklu wymaga dużo przygotowań. Każda runda to jest co najmniej półtorej miesiąca, że tak powiem, wyjęte z życiorysu, a też zajmuje się innymi rzeczami. Powstały też inne imprezy firm, stowarzyszeń, które się tym zajmują, więc ten kalendarz jest dość taki napchany i od tamtego sezonu podjąłem decyzję, że w tamtym roku były 4 rundy, dzisiaj w tym roku będą 3 rundy i prawdopodobnie już tak zostanie przy tych 3 rundach.
Pierwsza miejscówka, czyli Chyrowa, no stok narciarski. Nie ma tam specjalnych przeszkód terenowych, więc atrakcyjność nie na najwyższym poziomie, powiedziałbym.
Sporty motocyklowe, offroad to kilka dyscyplin. To, że mam kilka edycji, powoduje, że mogę zrobić edycję w formule cross country, mogę inną edycję poprowadzić w formule sprint enduro. Jeżeli mamy edycję sprint enduro, możemy tę trasę bardziej powykręcać. Formę takiego GP, jak to u nas w środowisku się na tego typu trasę mówi. Bardzo dużo zawodników chwaliło tą trasę. Brakło troszeczkę może tego lasu. No niestety nie udało się tego lasu więcej wygospodarować, bo po prostu nie dostaliśmy zgody. Nawet o nim nie występowałem z uwagi na to, że tam gmina po prostu nie jest zbytnio przychylna tego typu imprezom. I jakby lokalna społeczność też, co po części rozumiem, ale no wydaje mi się, że raz do roku tego typu impreza, myślę, że nie zniszczy środowiska, czy powiedzmy lokalnego spokoju na tyle, żeby... Wydaje mi się, że w poniedziałek po imprezie już było tam na tyle cicho, bo wiem, bo sprzątałem trasę, że po prostu wszystko wróciło do normy tak naprawdę.
To jest wystarczająco miejsc w województwie do tego, żeby takie zawody organizować?
Ja osobiście mam takie stałe miejsca typu właśnie Huta Gogołowska, Strzyżów, gdzie gminy właśnie chętnie bardzo podchodzą do współpracy. Nawet cały powiat strzyżowski, tutaj chciałem napomknąć, że akurat w powiecie strzyżowskim bywało tak, że organizowały się wszystkie imprezy i właśnie powiat strzyżowski obejmował patronatem. W tym roku również obejmie patronatem zapewne te dwie imprezy, które będą kończyły cykl. Właśnie w Hucie Gogołowskiej to jest gmina Frysztak i Strzyżów to gmina Strzyżów, czyli nasz powiat strzyżowski. Ogólnie myślę, że nie do końca jest problem ze znalezieniem terenów, aczkolwiek no... Ja też sobie troszeczkę ułatwiłem sprawę, ponieważ organizuję troszkę na mniejszym obszarze. 20-30 hektarów jest wystarczająco. No, kiedyś bywało, że udawało się na dużo większych połaciach te zawody organizować. No troszeczkę teraz jest już trudniej.
To zapytam jako motocyklistę. Jest gdzie trenować, już abstrahując od zawodów.
No z tym jest gorzej, ponieważ ja osobiście prowadzę taki projekt też, Podkarpacka Szkoła Cross Enduro Quad, ponieważ dużo osób właśnie chce się uczyć i trenować. Mamy swoje miejscówki, między innymi właśnie na Herowie odbywają się treningi zorganizowane, w Gogołowie mamy miejscówkę, gdzie też na prywatnym terenie mamy taki tor leśny. Chłopaki inni również na Podkarpaciu mają swoje miejscówki, gdzie trenują, ale na pewno dużo większy jest ten problem niż z zawodami, z uwagi na to, że trening odbywa się praktycznie co weekend i te miejsca nie mogą być ani za blisko domów, ani... No głównie chodzi o to, żeby nie było w dużym skupisku domów. No, zawody w Strzyżowie praktycznie w centrum miasta, więc jakby stok jest położony praktycznie w centrum miasta, więc raz do roku jakby tutaj okej, okoliczni mieszkańcy narzekają, ja też to rozumiem, ale każdy to gdzieś docelowo zaakceptuje, fajnie się gdzieś tam pobawimy. Bardzo dużo ludzi zaczęło po pandemii rozpoczynać swoje próby jakby startów. Mamy też klasę hobby, gdzie właśnie dużo bardzo zawodników stawia swoje pierwsze kroki. Mój zamysł w ogóle na ten cykl OMWP jest taki, że po prostu wyciągać troszeczkę, tak powiem kolokwialnie, tych ludzi z lasu. Tak samo te treningi mają powodować, że ci ludzie będą się troszeczkę bardziej cywilizowali, bo ja nie jestem ogólnie też osobiście zwolennikiem rozjeżdżania lasów, jeżdżenia po lasach państwowych i tak dalej. Wiem, że dużo osób jeździ, na to nie ma wpływu, ale dlatego staramy się tworzyć miejscówki do treningów, tak jak choćby tutaj w Kożuchowie, to akurat będzie miejscówka typowo, żeby zarażać dzieciaki kładami, motocyklami. Ale potem kolejne etapy, mamy też tutaj na górce w Kożuchowie miejsce, gdzie będziemy budować większy tor, gdzie można spokojnie przyjechać, potrenować i nie przejmować się, że nie wiem, przyjedzie straż leśna i wlepi mandat. Nie?
To jeszcze słowo o pomocy przy organizacji takich zawodów. No mamy przecież Ministerstwo Sportu, mamy Polski Związek Motorowy. Czy ktoś się w Polsce zajmuje terenowymi zawodami?
To jest taki dosyć temat rzeka. No, jeśli chodzi o ministerstwo, to nie. Jakby nie ma nawet takich tematów, w sensie nie ma takich dróg, żeby wystąpić. Bardziej zawodnicy mogą wystąpić, jakieś tam stypendia, jeżeli tam mają jakieś sukcesy w mistrzostwach, ale to już bardziej ranga mistrzostw Polski. Jeśli chodzi o Polski Związek Motorowy, on z reguły jakby jest patronem tych cyklów typu Mistrzostwa Polski, Puchar Polski. Takie imprezy jak nasze, cykle takie mniejsze, lokalne, często odbywają się w ogóle jakby wbrew Polskiemu Związkowi Motorowemu, co mnie też dziwi, ale tak to troszkę wygląda, że Polski Związek Motorowy bardzo blokuje takie imprezy, ponieważ tutaj jakby no jeździ bardzo dużo zawodników. Wydaje mi się, że jak nie wiadomo o co chodzi, to też chodzi o pieniądze. Dla nas tak naprawdę związek nie jest do niczego, że tak powiem, brzydko potrzebny, bo my sobie radzimy od lat bardzo dobrze sami i inni organizatorzy również. Bardzo dużo imprez jest organizowanych po prostu przez prywatne firmy czy przez stowarzyszenia i nie ma z tym problemu. Kiedyś organizowaliśmy rundy pod patronatem związku, było bardzo mocno, dużo papierologii, na tyle dużo, że zamiast się skupić na tym, żeby fajnie przeprowadzić tą imprezę, to ja musiałem, że tak powiem, myśleć o tym, żeby spełnić jakieś wymogi związkowe, a tak naprawdę no, wsparcia finansowego żadnego nie ma. Nawet powiem więcej, taka formuła jak motocross w tamtym roku nie miała mistrzostw Polski, bo nie było chętnych do organizacji. Wspomnę, że większość tych imprez mistrzowskich odbywa się na północy Polski, więc południe jest całkowicie zapomniane, więc tutaj musimy sobie radzić sami. No a co do braku wsparcia, w sumie nawet już się do tego przyzwyczailiśmy, nie zabiegamy o to. Radzimy sobie bez problemu, zawodnicy też nie muszą starać się o licencję, nie muszą płacić za jakieś horrendalnie drogie, nie wiem, ubezpieczenia i tak dalej. Po prostu przyjeżdżają, płacą wpisowe, mają ubezpieczenie albo swoje, albo mają u nas zawodów. Także ja osobiście nie zabiegam o to. A też nie ma sensu, bo wiem, że dużo osób próbowało, nawet chłopaki, którzy jeździli naprawdę fajnie kiedyś w Mistrzostwach Europy, zdobywali fajne tytuły, chcieli jakoś mediować między nami a związkiem. Nic z tego nie wyszło, chodzi po prostu o to, że my chcemy się rozwijać, chcemy robić fajne imprezy, a oni po prostu chcą narzucać swoje ramy i to, że tak powiem, na dłuższą metę nie ma racji bytu, bo każdy chce to robić po swojemu, a nie po prostu wpuszczać kogoś z zewnątrz do swojego podwórka i wysłuchiwać jakichś dziwnych porad, nie mających nic do rzeczywistości.
Tyle, Karol Strycharz. Tak sobie myślę, że trochę tu też widać taką przekorę, czy ducha niezależności, czy górnolotnie mówiąc poczucia wolności motocyklistów, generalnie nie lubiących pakować się w jakieś ramy. W studiu Andrzej Bogusz, Oleszyckie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się, bo ogłosiliście no, dość ciekawą zbiórkę.
Tak. Zbieramy ciekawe zdjęcia związane z motoryzacją regionu. My jesteśmy akurat powiat lubaczowski, więc szukamy fajnych zdjęć.
Szczególnie stamtąd.
Tak. Oczywiście, jeżeli się pojawią inne zdjęcia, też przyjmiemy. Ale celem naszym jest odnalezienie zdjęć archiwów domowych. Dziadków, rodziców, wujków, którzy posiadali jakiekolwiek sprzęty motoryzacyjne. Mogą to być ciągniki rolnicze, maszyny rolnicze, motocykle, samochody i wszystko, co ma silnik boryczy i burczy.
A jak silnik stacjonarny do mocarni?
Myślę, że też, bo motopompy się też zdarzają.
Po co ta zbiórka?
24 maja organizujemy w naszym powiecie takie święto motoryzacji. Jest to drugi zlot w Oleszycach pojazdów zabytkowych. I chcielibyśmy zrobić inaczej niż wszyscy, więc zlotów na Podkarpaciu jest bardzo dużo. Ale nasz zlot jest wyjątkowy, ponieważ chcielibyśmy go oprzeć o historię. Dlatego potrzebne nam są te zdjęcia. Tworzymy taką ściankę, na której będzie mnóstwo historii lat 50., 60.
A może i przedwojennych też?
Kilka jest zdjęć przedwojennych.
No bo ja pamiętam bodaj z ostatniej edycji, że mieliście jakieś fotografie związane też z motoryzacją.
Motoryzacja tamtego regionu jest bardzo ciekawa. Nikt nie spodziewał się, że aż tak ciekawa. Ponieważ pod Narolem był hrabia, który sprzedał 1/3 majątku, żeby kupić Bugatti. I tym Bugatti się ścigał po Europie. Niesamowite, nie?
Ciekawe, nie słyszałem tego.
No właśnie. Patronem naszej całej tej akcji historycznej jest Muzeum Kresów w Lubaczowie. One posiada te zdjęcie tego Bugatti, dlatego też będzie wyeksponowane to zdjęcie na honorowym miejscu. Oczywiście rodzina Sapiechów, jak każda rodzina szlachecka, miała po prostu majątek i posiadali bardzo fajne samochody. I my mamy te zdjęcia, mamy zdjęcia różnych samochodów, mamy też historię do tych zdjęć, ponieważ tymi samochodami nie jeździli hrabiowie, tylko kierowcy. A kierowcy to byli ludzie, którzy po prostu mieszkali wśród nas.
No i pamiątki po tamtych czasach zostały. Tak. Rozumiem, że teraz szukacie ich więcej i bardziej różnorodnych.
Tak. Dostaliśmy już naprawdę, można powiedzieć, kilkadziesiąt fajnych zdjęć, które przedstawiają na przykład moje miasteczko, Oleszyce, Lubaczów, wioski blisko naszych miasteczek. I na tych zdjęciach jest nie do pomyślenia, jak kiedyś ludzie żyli. Ile było drewna wokół, płotów drewnianych, domów takich byle jakich, można powiedzieć.
A na pierwszym tle, jak rozumiem, zabytki motoryzacji.
Oczywiście. Nam zależy na tym, żeby jednak dzisiejsza młodzież, może nie tylko młodzież, ale i wszystkie osoby, które przyjdą na nasz zlot, poświęciły trochę czasu i poglądały to, posłuchały historii, wyobraziły sobie też, jak to było kiedyś, nie? Dlaczego ktoś sobie robił zdjęcie na ciągnik rolniczym i wysyłał to do swojej rodziny w postaci pocztówki? Niewiarygodne, nie?
No tak, czasy się zmieniają. A co to znaczy historyczne? Z lat 50., 60. powiedział pan? 70. też?
Tak, tak. My zbieramy wszystkie.
Jest jakaś graniczna data?
Nie ma, nie ma. Jeżeli ktoś ma fajne zdjęcia 10-15 lat do tyłu, też po prostu przyjmiemy. Bo tak naprawdę cały ten zlot to jest taki zlot rodzinny, w której dużą rolę odgrywa historia, ale ta historia musi też łączyć ludzi. Musimy wiedzieć, że tych, których już z nami nie ma, to oni tworzyli, budowali te wszystkie nasze społeczności. I warto wspomnieć, że jednak to nie była era taka trochę kamienia łupanego, tylko ci ludzie też mieli na ten czas, jaki był, to jakaś technologia była wtedy.
I swoje pasje także tak. Motoryzacyjne. Powiedział pan ścianka, to znaczy jak to będzie wyeksponowane?
Plan jest taki, że zrobimy to na płytach OSB, przykręconych po prostu do jakiejś konstrukcji, żeby było bezpiecznie. Wszystko będzie umieszczone na dziedzińcu ratusza w Oleszycach. A że ratusz w Oleszycach to jest jeden z najładniejszych ratuszy w okolicy. Klasyczny, taki, ma swój urok. Ale jeżeli chodzi o w ogóle całą tą imprezę, to my wszyscy, członkowie Olszyckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji, przebieramy się za postacie z lat 20. Kapelusze, koszule i takie trochę będziemy baciary lwowskie, można powiedzieć. Przyjeżdża też do nas grupa pań z Jarosławia, które też będą nam takie inscenizować takie scenki zazdrosnej żony, która tam gdzieś goni jakąś kochankę.
No to proszę nie zdradzać wszystkich, zwłaszcza tych bardziej pikantnych szczegółów. Dopytam jeszcze o jedną rzecz. Same zdjęcia, czy też historie z nimi związane zbieracie?
Każde zdjęcie ma historię. Wczoraj byłem u takiego pana Mariana 3 godziny. To nie jest tak, że ja przychodzę po zdjęcie, bo się nie da. Te osoby są związane z tymi zdjęciami. Opowiadają takie szczegóły, że no nie jestem w stanie powiedzieć, dobra, biorę i wychodzę. To trzeba wszystko wysłuchać.
To o czym to zdjęcie było u pana Mariana?
U pana Mariana było zdjęcie, było bardzo dużo zdjęć, bo pan Marian miał aparat fotograficzny w latach 60., więc było bardzo dużo zdjęć. ale to były zdjęcia, jak on jeździł na rowerze, jak miał pierwszy motocykl. Pan Marian opowiadał, jak jego tato, który był też mechanikiem, pozwolił mu na to w sumie, żeby zmodernizować WS-kę. I on jako nastolatek tak zmodernizował WS-kę, że z tego pojemność 125 zrobił 175. I znowu z tą historią z tej WS-ki 175 się dalej tworzy historia. Bo dostrzegł go jakiś nauczyciel, który powiedział, że to niemożliwe. I no, dzięki temu pan Marian był wtedy takim, można powiedzieć, kozakiem w czasach, bo miał motocykl.
175, tak.
Ale z ciekawostek. W latach 60. czy 50. w Oleszycach pewna osoba wygrała w totolotka. A wygrała bardzo ciekawie, bo kazała skreślić numery jakimś chłopakowi. Dała mu pieniądze, idź do kolektury i skreśl mi numerki. Ten młody chłopak poszedł do kolektury, skreślił te numerki, oddał ten kupon, no i oczywiście wygrał ten pan. W ramach podziękowania ten pan kupił temu chłopakowi Simpsona Avo.
A, piękny motocykl.
To mi się wydaje, że to jest taka, jakbym ja teraz w ramach podziękowania komuś chyba Mercedesa, chyba mi się zdaje, że to jest taki...
Simpson Avo, bardzo piękny.
Tak, tak. Także
to historii... nie jest ten motorower, o którym niektórzy pewnie myślą. Simpson Avo to był wcześniej.
Porządny, tak.
Tak, porządny.
Także motocykl. Historii przy każdym zdjęciu jest mnóstwo. Oczywiście przy tych historiach będzie też pan Marian, który będzie opowiadał. Będzie stoisko Muzeum Kresów w Lubaczowie. Jest też z boku nasza biblioteka w Oleszycach, która się mocno angażuje też w taką opowiadanie tej historii lokalnej. A my wszyscy zajmujemy się motoryzacją, zabawą, śpiewem. Ma być fajna niedziela.
No to na razie zbiórka, a powiedzmy jeszcze raz datę, kiedy...
24 maja.
24 maja. To jeszcze jedną rzecz zapytam, bo pamiętam z ubiegłego roku też taką imprezę, którą organizowaliście, Rajd Komara.
Tak.
Też będzie w tym roku druga edycja?
Tak, to było tak naprawdę, można powiedzieć, wariactwo. Będzie druga edycja. Okazuje się, że Rajd Komara wypalił niesamowicie. To była taka moja myśl, zróbmy sobie dla moich przyjaciół ze stowarzyszenia, zróbmy sobie taką imprezę, jedźmy komarami, a kto się przyłączy, tego nie wygonimy. Okazało się, że przyłączyło się ponad 120 osób.
Ale nie na samych komarach, rozumiem.
Nie, wszystkie WS-ki, MZ-ki, CZ-ki, jawy i nie wiadomo co, tak naprawdę nie wiadomo co. Coś pięknego po prostu. No i oczywiście promujemy ziemię lubaczowską. W tym roku jedziemy tym rajdem przez Cieszanów, Rudę Różaniecką, w Dębowym Dworze mamy postój. Potem przez lasy jedziemy do Narola, potem znowu przez lasy jedziemy do Brusna Starego, Choryńca i zakończenie jest osada kresowa u wójta Lubaczowa Wiesława Kapla.
To ile to jest kilometrów? Bo tak ponad sobie
100.
Myślę o tych komarach.
Ponad 100.
Da radę.
Ja w tamtym roku jechałem motorynką. Z 80 roku, to jest mój rocznik. Dwa dni dochodziłem do siebie. Ale my chcemy pokazać, że przejechanie tego odcinka wspaniałym motocyklem, których dzisiaj jest bardzo dużo, nie stanowi problemu. Tylko stanowi problem jechanie komarem, gdzie każdy kilometr to jest walka.
I każdy kilometr to jest sukces. I to jest tak. W ramach takiej samej imprezy?
Nie. Zlot jest 24 maja, a rajd mamy 19 lipca. Ale ogólnie jest to wszystko tak.
To jeszcze będzie okazja, żeby państwu
będzie, na pewno.
O rajdzie Komara przypomnieć. Andrzej Bogusz, dziękuję bardzo za wizytę.
Ja również dziękuję.
Gdy tylko wiosna wybuchnie mi prosto w twarz, ruszam na objazd po wszystkich okolicznych salonach motocyklowych. Tak zrobiłem też ostatnio i już państwu prezentowałem wygrzebane tegoroczne nowości różnych marek. Z działających na Podkarpaciu zostały mi tylko dwie legendarne. BMW i Harley Davidson. I tak podsumowując, szału nie ma. Lekki zastój jest chyba w myśleniu nowych rozwiązań czy proponowaniu odświeżonych modeli. Tak ma też Harley, co przyznaje Paweł Pomianek.
Zasadniczo nic się generalnie nie zmieniło poza kolorystyką. Jakieś tam większe zmiany były w zeszłym roku. W tym roku pojawił się Rogue Light Limited. No, Rogue Light dostał jakby kufer centralny, stąd ta jakaś lekka zmiana. W tamtym roku był Street Light, w tym roku wszedł dodatkowo jeszcze Rogue Light Limited.
A są jakieś zapowiedzi, jakieś kończące się linie albo, nie wiem, kolejny elektryk?
No na razie, jeżeli chodzi o elektryki, nic nam nie wiadomo. Jedynie co, no to w tym roku już niestety nie będzie Road Kinga. Czy wrócą? Trudno powiedzieć.
To jeszcze jedno. A propos powrotów. Do Rzeszowa wrócił motocykl, który jest chyba najsłynniejszy polskim motocyklem. Wrócił ze Stanów i można go zobaczyć w Rzeszowie w tej chwili.
Tak, oczywiście. Jest tutaj u nas wyeksponowany. Również można zobaczyć nagrody, które ten motocykl otrzymał. Jest też informacja, jaka była jego historia, jak powstawał i co tak naprawdę za oceanem zdobył. Jest to Slowborn, motocykl, który budowaliśmy przez 10 lat. Inspirowany tutaj samochodem pana z zespołu Metallica, Jamesa Hetfielda. To taki skustomizowany samochód Roadster z 1935 roku. No i my inspirowaliśmy się przy budowie tego motocykla właśnie tym samochodem. Także jest nawet idealnie dobrany lakier. Cóż więcej powiedzieć?
Ceny przy nim nie widzę.
No ceny co prawda no nie ma, ale można się dogadać.
Zaglądamy do salonu BMW. Jakub Grodecki. Motocykle stoją, ale ja tu nie widzę jakichś nowych wersji.
Największą, jedyną premierą BMW w tym roku jest F450 GS. 25 kwietnia będzie premiera tego motocykla. Jest to maszyna na kategorię A2, 48-konny motocykl, 178 kWh. Górna półka, jeśli chodzi o kategorię A2. I ten motocykl też już u nas będzie jako motocykl demonstracyjny, także będzie można przyjechać się.
450 przy BMW to ktoś powie strasznie mało.
Tak, no ale jest to nasza odpowiedź na obecnie zmieniający się rynek motocykli, gdzie bardzo dużo ludzi idzie po mniejsze maszyny ze względu na to, że chce się przemieszczać również po mieście i chce mieć lżejsze maszyny, a nie duże ponad 1000 cm3 potwory, które często jeżdżą po naszych ulicach. To jest motocykl, który jest motocyklem turystycznym z zacięciem offroadowym, ale bardzo dobrze spisującym się również na asfalcie, ponieważ mamy silnik dwójkę rzędową, dobrą moc do masy. Pełnoprawnie wpisuje się do rodziny motocykli GS.
No, GS to legenda, wiadomo. Nawet się mówi o motocyklach tego typu, że są klasy GS-a. Niektórzy tak to określają. Czy w tych właśnie większych Adventure 1.3, który całkiem niedawno się pojawił, czy coś, jakieś drobne korekty też się znajdują?
Na tą chwilę jedynie jakieś tam drobnostki z uchwytem nawigacji, reszta się nie zmienia. Na marginesie dodam, że w najbliższym czasie będziemy jeszcze gościli tutaj BMW Motorrad Roadshow, także będzie można się przejechać na wszelakiego rodzaju motocyklach.
A wracając do budowanego w Rzeszowie Slowburn Bike'a, wybudowanego, czyli motocykla z Game Over Cycles, która to firma na razie wyraźnie zawiesiła działalność. Pojazd, który zgarnął w USA najważniejsze nagrody, stoi sobie przy Ludwika Chmury w bliskim sąsiedztwie innego zresztą wytatuowanego i pamiętam, że ten wytatuowany był wystawiony za $1 000 000. Nie sprzedał się, choć wiem, że byli kupcy oferujący bardzo poważne kwoty. Ciekawe, na ile można wycenić ten jeszcze sławniejszy. Tak sobie rozmawialiśmy z realizującym audycję Krzyśkiem Kogutem, że paru muzyków byłoby na to stać, bo i kolekcjonerów znanych jest trochę. Wspomniany James Hetfield, Robert Plant, Nick Mason czy wokalista AC/DC Brian Johnson. Tyle dziś. Janusz Jaracz. Do usłyszenia.